Zanim przejdziemy do słowa i kilku myśli na jego temat, to poprosimy jeszcze Pana Boga o błogosławieństwo tego czasu. Drogi Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty, Panie, dzisiaj nas obudziłeś i zgromadziłeś na tym miejscu. I prosimy, Panie, byś błogosławił ten czas, kiedy, Panie, zajrzymy do Twojego słowa, kiedy będziemy obchodzić czas pamiątki, Panie, prosimy o to, byś też uspokoił i wyciszył nasze umysły, nasze serca, Panie, byśmy mogli się na nim całkowicie skoncentrować i dobrą myśl, Panie, do swojego życia wyciągnąć i ją zastosować. Amen. Otwórzmy piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Fragment stamtąd będzie naszym fragmentem przewodnim. Mateusz 5, będziemy czytali fragment od wersetu 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Gdybym was zapytał, jakie są wasze skojarzenia ze światłem? Można śmiało coś rzucić, mamy maski, nie plujemy na siebie COVID-em, więc można powiedzieć jakieś skojarzenie ze światłem. Co wam przychodzi na myśl?
Jasność?
Ciepło?
Szeroka droga.
Jaka droga?
Szeroka.
Szeroka droga. Oho. Super.
Przejrzystość.
Super. Ja pomyślałem o trzech takich. Pierwsze moje trzy skojarzenia, kiedy sobie chwilę rozmyślałem na temat światłości, z czym ją połączyć, gdzie ta światłość się objawia. To właśnie takie trzy moje skojarzenia. Pierwsze to latarnia morska. Bo jak się zdaje, my w Polsce no niewiele wiemy generalnie na temat morza. Mało o nim wiemy. Szczególnie na Śląsku, gdzie głównie kopiemy w ziemi, więc z morzem nie mamy zbyt wiele do czynienia. Ale spróbujmy sobie wyobrazić daleką północ, jesteśmy na dalekiej północy, Skandynawia, nocne, szalejące morze, wokół tylko wysepki i jakieś wystające z tego, spod morza właśnie skały, a my na statku lub jakimś innym kutrze i widzimy w oddali światło latarni morskiej. Światło, które może nas ocalić, które wskaże nam drogę, które pokaże, gdzie pośród tej nocy i tej niepogody mamy płynąć. Drugie skojarzenie to ognisko. Przy ognisku można usiąść i w chłodny wieczór, i nawet jeszcze późno w noc, bo ognisko to ciepło i wspólnota. Można też wykorzystać ognisko w praktyczny sposób, na przykład coś dobrego na tym ognisku upichcić, a jeśli rozpalamy je w kobiurze albo też w wyrach, to możemy odgonić dzikie zwierzęta na przykład. Trzecie skojarzenie to światła domu. Kiedy wracamy do domu późno wieczorem albo nawet w noc, i na zewnątrz jest niepogoda, deszcz, kiedyś jeszcze śnieg w zimie, więc jesteśmy na zewnątrz i widzimy, że gdzieś w oddali majaczą światła domu i wiemy, że w środku czeka nas odpoczynek i jakaś ciepła herbatka. I tu właśnie są takie moje skojarzenia ze światłem. I oczywiście chrześcijanin nie generuje swojego światła samodzielnie, ale może tego światła nie doglądać i pozwolić temu światłu stopniowo dogasać. Właśnie temat, który sobie nadałem tym takim kilku rozmyślaniom, na dzisiaj brzmi gasnące światło. Tydzień temu był czytany tutaj fragment z listu do Rzymian, 12 rozdział, wujek Andrzej to czytał. Może przypomnijmy sobie ten fragment z listu do Rzymian, z 12 rozdziału. List do Rzymian 12, dwa pierwsze wersety. To jest strona 1220. Dwa pierwsze wersety 12 rozdziału listu do Rzymian. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I pytanie, w jaki sposób, jak to rozumieć, upodobnianie się do świata? Bo wcale nie trzeba pić na umór ani klnąć jak szewc, by być podobnym do świata. Wystarczy po prostu płynąć sobie z prądem. I może na takim przykładzie, nie podaję go po to, żeby lobbować na rzecz własnej, swojej grupy zawodowej, ale po prostu to bardzo dobrze oddaje to, w jaki sposób działa świat. Bo gdybym zapytał was, jakie rzeczy tak na co dzień są ważne, to oczywiście, że dzielenie się swoimi milionami zdjęć ze swoimi znajomymi, gdzie każdy skomentuje, że pięknie, ślicznie, cudownie itd., itd., nikt nie będzie zadawał sobie pytania, czy ci ludzie naprawdę tak uważają, jak piszą. Oczywiście, że na co dzień ważna jest szybka obsługa i szybkie opłacenie tejże obsługi bez konieczności liczenia pieniążków, bo to zajmuje czas. I oczywiście, że ważne jest mieć świetną aplikację, dzięki której zamówisz sobie transport w sekundę. I przyszłość już należy do informatyków i programistów, którzy będą nam dostarczać coraz więcej takich bardzo potrzebnych do życia rzeczy. I pojawia się takie bardziej lub mniej dyskretne pytanie, po co światu, po co ludziom humaniści? Oczywiście po pierwsze po to, żeby było się z kogo pośmiać, ale po drugie, żeby uświadomić nam, że coś tu w eterze naprawdę nie gra. Że język, którym się posługujemy między sobą, to po prostu rynsztok. Że coś dzieje się naprawdę nie tak z naszymi umysłami i że może naprawdę nie warto po raz tysięczny popełniać w dziejach tego samego błędu, który był tyle razy popełniany. I że może pędzenie z prędkością 200 km na godzinę prosto w ścianę naprawdę nie jest najlepszym pomysłem, na jaki nas stać. Oczywiście nikt nie chce słuchać takich rzeczy i tych przestrzeg, bo to nikogo nie obchodzi. Bo to jest trochę tak, jak z jedną z bohaterek greckiej mitologii. Kassandra była córką, według tej mitologii, córką Priama, króla Troi. Dotknęło ją przekleństwo polegające na tym, że ona poznała przyszłość Troi, którą był całkowity upadek tego miasta. Ale niestety, chociaż to wiedziała, chociaż ludzi ostrzegała, jej przekleństwo polegało na tym, że nikt kompletnie jej nie słuchał i nikt kompletnie jej nie wierzył. I wyobraźcie sobie, w jaki obłęd ta dziewczyna musiała popadać. Bo jak wiemy z mitologii albo z filmu z Bradem Pittem, upadek Troi się wydarzył i był straszny. Bo cudzysłów wygody, w których żyjemy dzięki naszym małym urządzonkom, mają swoją cenę. To jest ogromna fala uzależnień, rozbite relacje rodzinne, ogólnie międzyludzkie, nasilające się depresje i fala samobójstw u nastolatków. I ludzie mniej lub bardziej świadomie jakiś czas temu wleźli w jakieś bagno, w które bezrefleksyjnie wpuścili swoje dzieci. I potem załamują ręce, bo nie wiedzą, w jaki sposób tym dzieciom pomóc, jak zbudować z nimi relacje. I w sumie ja nie wiem, no trudno się dziwić, że dzieci nie bardzo chcą spędzać czas ze starymi, skoro w zasięgu ręki mają tak naprawdę cały świat. I przerażająca jest naprawdę ludzka bezmyślność i krótkowzroczność. I ktoś może powiedzieć, że w sumie to go nie obchodzą za bardzo czyjeś depresji, czyjeś samobójstwa. Ja tego nie oceniam, no wiadomo, każdy orze jak może i dlaczego nie mielibyśmy się przejmować takimi sprawami. Ale może warto. I na pewno pamiętacie, w jaki sposób Faraon chciał zniechęcić Izraela do wyjścia z Egiptu. Kiedy po raz pierwszy Mojżesz i Aaron przychodzą do Faraona, to w jaki sposób Faraon reaguje? On mówi, no skoro mają czas na myślenie o wyjściu stąd, na służenie Bogu na pustyni, no to nie dajemy im teraz słomy do wyrobu cegły, ale nie zmniejszymy limitu wyrobu cegieł, dajemy im po prostu więcej roboty, o wiele cięższej pracy. I ta strategia, którą świat stosuje, ani trochę się od tego czasu nie zmieniła. Bo jeżeli masz czas dla Boga, to tym bardziej masz czas, żeby chorować dla świata. No ale jak trzeba, no to trudno. No to zacharowujesz się, jeśli trzeba. Czasami wpadniesz do zboru, jeśli jest czas, no to wpadniemy, ale mając nadzieję, że nikt nie będzie chciał od ciebie niczego, no bo i tak już całe życie spędzasz na charówce. I dokładnie taki sam przykład dasz też swoim dzieciom, kolejnemu pokoleniu. Jeśli powiesz, słuchajcie, wy idźcie za Jezusem, ale wiecie, no życie to życie, w życiu też trzeba sobie radzić. No to potem dostaniesz odpowiedź, słuchaj tato, czy mamo, w życiu trzeba sobie radzić, więc za Jezusem nie idę. I twoje dzieci może nawet wyrosną na ludzi. Będą miały świetną pracę, wybudują dom, dają ci wnuki i będą wiodły życie moralnie, być może nawet bez zarzutu. Ale gdy spotkacie się przy świątecznym stole albo przy jakiejś innej okazji, to wiesz, że może jest miło, jest rodzinna atmosfera, macie dużą rodzinę, ale wiesz, że kiedy Pan Bóg przyszedłby w tym momencie, to On zabierze tylko ciebie. I staniesz przed Panem Bogiem i powiesz, Panie, to są moje spracowane ręce, którymi zapracowałem ciężko na to, żeby utrzymać rodzinę. A Pan Bóg powie, no i pięknie, tylko gdzie oni są? Gdzie oni są? I ja mam nadzieję, że nie muszę tego mówić, bo ja nie bardzo przypadam z zamówieniem oczywistości. To jest trochę strata czasu, ale jest jasne, że trzeba i warto chodzić do szkoły i się uczyć, bo cóż piękniejszego niż wiedza. Wiadomo, że trzeba coś tam w życiu robić i jakiś pieniążek musi wpadać, żeby opłacić rachunki. Ale jednocześnie mam wrażenie, że obietnica, którą stosunkowo często przywołujemy z Mateusza 6,33, czyli szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane, mam wrażenie, że nie traktujemy tego tak do końca serio. Bo mówimy, że no wszystko ładnie, ale czy Pan Bóg spuści mannę z nieba? No, z taką postawą to byłby cud do kwadratu, jakby spuścił. I może nie potrzebujesz akurat manny z nieba. Może potrzebujesz czegoś innego, ale to nieważne czego. Bóg ma cały pakiet. On mówi najpierw Królestwo Bożego, a wszystko inne będzie dodane. Jest pakiet full wypas do wzięcia, ale ty masz robić tą jedną rzecz. I nie zachorowuj się na śmierć, jeśli nie trzeba. Nie zaniedbuj swoich bliskich, nie zmieniaj swojego życia na męczarnię, i nie niszcz go po prostu, bo Pan Bóg, On naprawdę wie, że ty potrzebujesz mieć co jeść, naprawdę wie, że potrzebujesz mieć gdzie mieszkać, ale On też potrzebuje kogoś do służby, do kogoś, kto będzie światłością dla świata. A całą resztę On jest w stanie w to wyposażyć. I taką dobrą, to jest mało powiedziane, ale postawę, którą możemy w Biblii zobaczyć, jest postawa jednego z ludzi opisanych w pierwszej księdze Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej. Człowiek, który jest tam opisany, jest kompletnie nieżyciowy. Jeśli ktoś planuje w życiu swoją karierę i zastanawia się, jak tu w życiu sobie poradzić, to nie polecam tego człowieka naśladować, bo naprawdę na tym karierę nie zbuduje się nigdy w życiu. Tym człowiekiem jest Abraham. Abraham, możemy sobie sięgnąć do pierwszej księgi Mojżeszowej od 12 rozdziału. Nie będziemy może tej historii szczegółowo czytać i przeglądać. To warto zrobić sobie w domu. Jakiś czas temu miałem przyjemność usłyszeć kilka takich dobrych rzeczy o Abrahamie w dwóch kazaniach i tym może krótko chciałbym się podzielić. To jest pierwsza Mojżeszowa, między innymi właśnie rozdział 12, kiedy Abraham wychodzi z miasta, które było wtedy ośrodkiem cywilizacyjnym głównym na świecie. I wydaje się, że no, chłop tam zapuścił korzenie, on tam naprawdę może dalej się bogacić, jego rodzina już tam jest osadzona, więc no, wydawałoby się, no, to jest miejsce, w którym można się rozwijać. Ale Abraham mimo to wychodzi. Pan Bóg mówi, wyjdź, a on wychodzi. I trochę dalej, rozdział 13, kiedy Abraham rozmawia z Lotem i jest ten spór między pasterzami i Abraham mówi do Lota, słuchaj, musimy się rozdzielić. Mają do wyboru. Ty pójdź w jedną stronę, gdzie jest woda, gdzie jest super trawa i gdzie po prostu twoje stada będą mogły się rozrastać, będą miały gdzie się paść. A druga strona, no nie jest tak atrakcyjna, ale co wybierzesz, no to tam idź, a ja pójdę w stronę drugą. No kompletnie nieżyciowe rozwiązania Abrahama. I ja nie mam pojęcia tak do końca, jakiego charakteru, jakiej osobowości była Sara. Ale wyobraźcie sobie w dzisiejszych czasach, gdy po prostu daje się komuś taki wybór: słuchaj, tutaj mamy piękną willę z basenem, tutaj mamy taki mały, skromny domek. Wybierz, co byś chciał, a ja wezmę ten drugi dom. Wyobraźcie sobie, że dajecie komuś taki wybór. Ten ktoś, no oczywiście wybiera willę z basenem, a nie ten skromny domek. I przychodzicie do domu, a wasza żona jest naprawdę wybuchowego charakteru. I co ona mówi? No chłopie, ty w ogóle nie myślisz o mnie, nie myślisz o naszych dzieciach, o naszej rodzinie. Ty w ogóle masz, chłopie, umysł, masz mózg, żeby po prostu rozdawać wszystko innym. No i wiecie, takie dalsze slogany, które wybuchowe kobiety zawsze mówią w takich sytuacjach. I na miejscu Abrahama ja bym się w domu wtedy nie zjawiał, co najmniej przez tydzień może, żeby ten gniew Sary trochę opadł. Ale Abraham nie myśli w tych kategoriach. On mówi: dobra, Lot wybrał to, ale ja wybieram może mniej dostatnie w trawę i wodę tereny, ale z Panem Bogiem to nawet na pustyni można paść owce i z Panem Bogiem nawet na pustyni można robić wszystko. I kiedy dalej tą historię czytamy, to widzimy, że Lot, który dostał ten full wypas, popada w coraz większe tarapaty. Najpierw jest najazd królów, jest złupienie tych miast, Lot też zostaje uprowadzony. I co robi Abraham? No Abraham nie mówi: no stary, tak wybrałeś, no to teraz masz za swoje, co by powiedziało i zrobiło większość z nas. Tylko Abraham skrzykuje swoich ludzi, mówi: chłopaki, jest sprawa, trzeba odbić tam tych ludzi. Oni mówią: no dobra, to idziemy. I odbijają, bo Pan Bóg jest z nimi. I potem, kiedy Abraham słyszy, że Sodoma i Gomora mają zostać zniszczone, to po raz kolejny nie mówi: no Lot tak wybrał, to tak ma, tylko wstawia się i mówi: Panie, jeżeli tam jest 50, jeżeli tam jest 45 i tak dalej, schodzi coraz niżej, żeby ocalić Sodomę i Gomorę. I zachęcam do tego, żeby w domu trochę może przemyśleć, przyjrzeć się tej postawie Abrahama, bo to, jakie on miał serce i to, w jaki sposób on działał, jaką miał wiarę, jest naprawdę czymś niesamowitym. Wydaje mi się, że często tak przez tą historię Abrahama przechodząc, może nie skupiamy się na tym, jak jego serce działało, ale naprawdę budzi to co najmniej głęboki respekt. Bo Abraham wiedział, że on ma być światłem dla świata. Nieważne, gdzie pójdzie, Pan Bóg będzie z nim. I Pan Bóg tam może dać mu całkowity full wypas. Chociaż wydawałoby się, że tam, gdzie idzie, to w ogóle niczego nie znajdzie. Myślę, że na tym zakończymy to krótkie rozważanie i przejdziemy do czasu pamiątki. Więc na to amen i możemy powstać.